Jezus wyrzucał złego ducha, który był niemy, a gdy zły duch wyszedł, niemy zaczął mówić i tłumy były zdumione, lecz niektórzy z nich rzekli, przez Belzebuba, władcę złych duchów, wyrzuca złe duchy. Inni zaś, chcąc go wystawić na próbę, domagali się od niego znaku z nieba. On jednak, znając ich myśli, rzekł do nich, każde królestwo wewnętrznie rozdarte pustoszeje i dom na dom się wali. Jeśli więc i szatan sam przeciw sobie wewnętrznie jest rozdwojony, jakże się ostoi jego królestwo? Mówicie bowiem, że ja przez Belzebuba wyrzucam złe duchy, lecz jeśli ja przez Belzebuba wyrzucam złe duchy, to przez kogo je wyrzucają wasi synowie? Dlatego oni będą waszymi sędziami. A jeśli ja palcem Bożym wyrzucam złe duchy, to istotnie przyszło już do was Królestwo Boże. Gdy mocarz uzbrojony strzeże swego dworu, bezpieczne jest jego mienie. Lecz gdy mocniejszy od niego nadejdzie i pokona go, zabierze wszystką broń jego, na której polegał i łupy jego rozda. Kto nie jest ze mną, jest przeciwko mnie, a kto nie zbiera ze mną, rozprasza. Oto słowo Pańskie.
Dragi wiernicy,
drodzy wierni, parafianie, pielgrzymi, słuchacze stacji radiowej Mir Medjugorje. Dziś Ewangelia poucza nas, że jeżeli królestwo jest rozdzielone w sobie, zniknie, przepadnie. Jeżeli na szatanie powstała władza, ona upada. Jeżeli korzystamy ten obraz, który Jezus wykorzystał, można by powiedzieć, że przyszedł mocniejszy od szatana i odbiera mu zdobycz. Bóg jest mocniejszy, mocniejszy od śmierci, mocniejszy od zła, mocniejszy od szatana. Gdyż stworzenie nie jest mocniejszym od Stwórcy, jak bardzo sprytnym było. Ale stworzenie może być mocniejsze od drugiego stworzenia. Istnieją problemy i wyniki, że na końcu śmierć pokona to życie ziemskie. Pytanie jest, jaki sposób ten czas jak najbardziej odsunąć dalej? I zostaje nam wiara w zmartwychwstanie lub smutek nad realnością. W walce Królestwa Bożego i z szatanem zwycięzca jest już znany, jakkolwiek długo trwała walka. Pytanie jest tylko, kto walczy i z której strony. Niestety, człowiek jest rozdzielony nie tylko między wschodem i zachodem, nie tylko między bogatymi i ubogimi, nie między wiarą i niewiarą, nie tylko między religią a sekularyzmem, nie tylko między różnymi władzami i różnymi terytoriami. Czasami ludzie dzielą się i w swoim domu, w swojej rodzinie, między swoimi bliźnimi i w taki sposób, że muszą
jeden sam ja człowiek.
biedny jestem ja, człowiek. To, co pragnąłbym czynić, nie czynię tego, a to, co nie chcę czynić właśnie, to wykonuję. W inny sposób powiedziane, pragnąłbym czynić dobro, ale to nie czynię. Nie chcę do zła, a mimo wszystko go czynię. I kto od nas czasami nie odczuł w sobie tą walkę? Właściwie całe życie w sobie nosimy to rozdarcie między tym, jacy jesteśmy i jacy chcemy być w większej lub w mniejszej mierze. Wierzę, że już od pierwszej komunii wiemy 7 głównych grzechów, znamy pycha, chciwość, nieczystość, zawiść, nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu, lenistwo, gniew i ten drugi, między którymi dziś nazywamy sknerstwo, kiedyś nazywano łakomstwem i może by łatwiej było nazwać pychą i wiemy, o co chodzi. Tych 7 grzechów nie są najcięższymi grzechami, które człowiek może uczynić, ale jeden z tych 7, a nawet ich więcej, leży w podstawach każdego drugiego grzechu, który człowiek pomyśli, wypowie lub uczyni czynem, dziełem i zaniedbaniem. Można by powiedzieć, że tych 7 grzechów to jest 7 stopni, na których leży całe zło na świecie. I każdy z nich mógłby być oddzielnym tematem do rozmyślania, ale dziś Ewangelia daje nam okazję, abyśmy rozmyśleli o tym 4, a to jest zawiść. Przez swoją definicję zawiść byłaby wadą, wada, której przeszkadza cudzy sukces, radość, zamiast przyznać tym ludziom innym, co osiągnęli. My stajemy się fachowcami, aby stawić pod znakiem zapytania cudzy sukces. I to wiele razy, że nie tylko podważamy ten sukces, lecz próbujemy i umniejszyć tą drugą osobę. Często jesteśmy gotowi mówić o kimś pochwały, tak jest, ale i zaraz po tym następuje słowo, ale uczynił on to i to, ale nie wiesz, co uczynił, aby dojść do tego. Lub jest on dobry dlatego, aby, ale i znowu to się pojawia. I takich podobnych konstrukcjach zakopujemy cudzy obraz i szacunek przed innymi ludźmi. Zależy od tego, jakie mamy uczucie, czy ten cudzy sukces jest dla mnie brakiem sukcesu, cudze szczęście mi grozi. I jeżeli nasz charakter jest niedoskonały, czasami w nas rodzi się jakaś myśl związana z zawiścią. Niebezpiecznym jest, jeżeli w sercu zostawimy dlatego więcej miejsca, a to niestety często się przytrafia. A zawiść nie przynosi żadnej korzyści tej osobie, która jest zawistną. Nigdy nie może przynieść dobrych owoców. Istnieje pewna grecka historia, która mówi, że starzy ludzie z Aten wznieśli pomnik dla swojego poety i mówili, że mieszkańcy lubili tą figurę, ale żaden inny poeta nie mógł na nią patrzeć, gdyż był pełny zawiści. Myślał, że go zniszczy. W nocy przychodził z młotem i próbował powoli niszczyć tą figurę i mieszkańcy nie zauważali, że pęknięcie pod figurą coraz bardziej się poszerza i pewnym momencie zazdrosnemu koledze udał się trud. Figura upadła, ale spadła na niego i zabiła go. I w pewnym sensie takie jest przeznaczenie tych, którzy nie szanują szczęścia i sukcesu innych, gdyż i on pewnego dnia stanie się ofiarą. Przekleństwo nie jest samym przez siebie, jeżeli nie możemy radować się ze szczęścia innych. Pismo Święte przynosi wiele przykładów zawiści, gdyż Kain już nie mógł wytrzymać, że ofiara Abla była dla Boga bardziej droga i zabija swego brata. Ale potem całe swoje życie słucha głos sumienia: Kainie, gdzie jest twój brat Abel? Nigdy nie miał spokoju. Synowie Jakuba nie mogli wytrzymać, że Jakub był droższy dla ojca niż inni. Oddali go w niewolnictwo i przyszły lata głodu. Bracia Józefa musieli iść do Egiptu po pokarm, a tam Józef dzięki swoim zdolnościom i Bożej pomocy stał się zarządcą w Egipcie. Ale on był inny od swoich braci. On przez lata nie chował w sobie gniewu, lecz im pomagał. Staje się żywym przykładem, że ich ojciec miał powód, dla którego Józef był dla niego najdroższym. Księga Mądrości mówi, że przez diabelską zawiść śmierć przyszła na świat. Dokąd może dojść zawiść, można widzieć ze spotkania Jezusa Chrystusa i ludzi, którzy Go nie kochali. W innych Ewangeliach mówi się, że to byli faryzeusze uczeni w piśmie. Mówi nam Ewangelia, że Jezus został oddany Piłatowi z powodu zawiści. Nie wiem, czy kiedyś rozmyślaliśmy dokładnie, co by to mogło oznaczać. Może ta dzisiejsza scena z jego życia dzisiaj dobrze nam to tłumaczy. Tu był sukces Jezusa, który oni nie mogli podnieść. Wokół Jezusa, czym się pojawiał, skupiało się wielu ludzi, a uczeni w piśmie i faryzeusze, jako nauczyciele, którzy skupiają wokół siebie ludzi, nie mogli znieść tego. Zrodziła się w nich zawiść i szukają spokoju, aby rozliczyć się z Jezusem. Nie pytają się, czy to jest dobre, co Jezus czyni, czy nie, lecz po prostu mają stanowisko, że to nie może tak być. Nie jest dla nich ważnym, że tylu, spotykając Chrystusa, znaleźli w sobie pokój, inni się nawrócili i gdy nie mają powodu, aby go odsunąć, więc go wymyślają. I może właśnie ta końcowa zawiść, która przychodzi przez pomoc Belzebuba, złe duchy odgania, gdy nie mogli zaakceptować cuda, które czynił, mówili jednak: uczynił cud, ale dzięki pomocy szatana. Byli tak bardzo zaślepieni, że nie mogli przyznać tego, co było tak jasnym i widocznym. I ta twardość serca wobec daru wiary, którą ciężko można zniszczyć. Znany francuski pisarz Emile Zola był osobą, która była w czasach, gdy w Lourdes działy się cuda. Mówili mu, że tam dzieją się cuda, które w sposób rozumny nie można wyjaśnić. On powiedział, zdenerwowany, krzyknął, mówi: niech cała Francja będzie uleczona, a ja jednak nie uwierzę. Jednak życiowa droga Zoli doprowadziła go do tego, że na sobie odczuł Bożą łaskę i po uleczeniu nawrócił się. Ale takich rzeczy jest bardzo mało. To są wyjątki. W scenie ewangelicznej, gdy bogaty z piekła prosi, aby posłał Łazarza do braci, aby ich upomniał, żeby nie skończyli tam, gdzie on, a powiedział im, mają Abrahama i Mojżesza, wiedzą, co jest dobre, a co złe. Ale on powiedział, jeżeli ktoś z martwych wstanie, to oni uwierzą. I on mówi, jeżeli jednak nie słuchają Mojżesza ani proroków, nie będą słuchać nikogo, nawet tego, który by z martwych stał. Ten, który jest twardego serca, zamknięty przed Bożą łaską, nie może być zbawiony. Nie dlatego, że Bóg nie kochałby go, lecz dlatego, że ten nie może przyjąć przebaczenie, a nie może go przyjąć, dlatego, że nie może sam przyznać się do tego, że potrzebuje przebaczenia. Istnieje jedna historia o osobie, która zbierała perły na wybrzeżu Oceanu Cichego. Mówi historia, że pewny łowca znalazł niesamowitą i piękną perłę, która obiecała bogactwo jemu i całej rodzinie. On i jego żona bardzo się z tego weselili i podzielili z innymi powód swojej radości, oczekując, że ich współmieszkańcy będą się również weselić. Niestety to miało przeciwny efekt. I piękną perłę, która obiecała bogactwo jemu i całej rodzinie. On i jego żona bardzo się z tego weselili i podzielili z innymi powód swojej radości, oczekując, że ich współmieszkańcy będą się również weselić. Niestety to miało przeciwny efekt. Złodzieje i pozostali poszukiwacze się od zawiści, która nie może podnieść tego, że drugiemu idzie w życiu dobrze. I historia kończy się tak, że tak się dzieje między ludźmi, którzy są jeszcze nie gotowi na szczęście. I rzeczywiście ludzie, którzy nie mogą znieść cudze szczęście, nigdy nie odnajdą swego. Może to i Bóg wyznaczył jako cenę zawiści. Kto nie znosi cudzego szczęścia, sukcesu, ten nigdy nie może ten nigdy nie może sam być szczęśliwym. Każdy prawdopodobnie był w sytuacji, że jest ofiarą czyjejś zawiści, ale i że może uczynił kogoś innego ofiarą swojej zawiści. I dlatego trzeba powiedzieć samemu sobie, nie bądź sędzią, przez którego mówi zawiść. Jeżeli widzisz człowieka, który idzie na mszę świętą, który modli się, pości lepiej od ciebie, nie próbuj nadać temu mniejszej wartości i nie mów, że próbuje on oszukać, wiem, jaki on jest. Sąd w każdym sercu należy oddać Bogu, a my sami powinniśmy radować się z szczęścia każdego, z dobrej pracy, szczerego trudu i sukcesu innych. To jest warunek, bez którego nie możemy i my być szczęśliwymi. Amen.